Józef zawsze zazdrościł ludziom wielkich idei. Postanowił więc sam wywrzeć wpływ na losy świata. Jedyną dostępną mu formą był protest ludzki. Postanowił przestać kupować, aby nie powiększać różnic pomiędzy ludźmi. Świat jednak pozostał taki sam, jak był. Postanowił przestać rozmawiać z innymi ludźmi, aby nie powiększać nieporozumień, jakie pomiędzy nimi powstają. Świat jednak pozostał taki sam, jak był. Postanowił odmówić sobie największych przyjemności. Nie zauważył jednak najmniejszej zmiany. Postanowił zatem przestać czytać, aby nie napełniać sobie głowy zbędnymi myślami i słowami. Natrętne myśli jednak nie dawały mu spokoju, a więc postanowił przestać myśleć.
Na to właśnie, Józef, czekaliśmy. Nie myśl, nie będziesz miał problemów.
Dzień dobry. Ministerstwo Zdrowia właśnie dziś, 2 maja, kiedy nagrywam ten komentarz, ogłosiło koniec stanu zagrożenia epidemiologicznego kraju. Wynika z tego, że symbolicznie zakończył się okres pandemii w Polsce. Formalnie zakończył się okres pandemii. Pora więc na pierwsze obrachunki. Ja wiem, że uwaga państwa pochłonięta już, jest już zupełnie czym innym. Pochłania nas galopująca inflacja, drożyzna, wojna i niepewna przyszłość. Niemniej nie możemy podarować rozliczeń pandemii. Stąd też warto skupić się na zjawiskach, które wywarły największy wpływ na to, jak żyliśmy przez ostatnie lata. I tak, spójrzcie państwo, minister Niedzielski teraz żałośnie wypisuje do koncernu Pfizer, do pana prezesa Alberta Burli pisma mówiące o tym, że przecież maksymalizacja zysku nie jest najważniejsza. Że tak bardzo zawiódł się na koncernie Pfizer, bo przecież myślał, że koncern Pfizer działa dla ludzkości, a okazało się, że dla zysku. Dlaczego tak skamle minister polskiego rządu? Skamle dlatego, że okazało się, że podpisana przez Ursulę von der Leyen w bardzo niejasnych okolicznościach umowa z koncernem Pfizer przewiduje, że Unia Europejska musi odbierać kolejne partie szczepionek przeciwko COVID-19 w 2023 roku i 2024 roku. Jak państwo pamiętacie, jak tylko została zawarta umowa pomiędzy Unią Europejską a koncernami farmaceutycznymi, w szczególności koncernem Pfizera, drobiazgowo tą umowę poddałem krytyce. Tu właśnie w komentarzu tygodnia, pokazując, że jest to afera, że jest to co najmniej wyraz nieprzemyślności władz Unii Europejskiej, a co za tym idzie także polskiego rządu. Polski rząd jak zwykle nie postawił się Unii Europejskiej i mówiąc o tym, jak tu naprężna muskuły, podpisał wszystko, co podpisała Ursula von der Leyen. Przypominam, że mąż Ursuli von der Leyen, Heiko von der Leyen, jest bardzo mocno związany z koncernami Big Pharma. W takich to okolicznościach, w których nie ujawniono zakulisowych rozmów pomiędzy von der Leyen a Burlą i członkami zarządu Pfizera, zawarto umowę, która teraz skazuje nas na płacenie haraczu dla koncernu Pfizer. Wtedy, gdy o tym mówiłem, byłem wyzywany od najgorszych foliarzy. Wtedy YouTube ograniczał mi zasięgi, co zresztą robi do dziś, nakładając shadow bana na wszystko, co mówię. Ciągle jeszcze docieram do Państwa, o czym wiem, ale jest to coraz trudniejsze. Dlaczego? Za mówienie prawdy? Za to, że afera, którą można nazwać pandemią COVID-19, dopiero wychodzi na wierzch? Dopiero wychodzi na wierzch, że mamy odbierać kolejne partie szczepionek, natychmiast je utylizując, bo nie ma chętnych do tego, aby się szczepić? Bo tak wiele postaci, celebrytów, osób znanych, nagle zasłabło w światłach rampy, że wielu ludzi zaczęło się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Wielka afera związana z zakupem szczepionek trwa. I minister Niedzielski przyznaje się pośrednio do tego, że polski rząd szafował pieniędzmi podatników w liczbie miliardów złotych, wydając je na wątpliwej jakości produkty medyczne, które teraz będzie na ogromną skalę utylizował. Koncern Pfizer jest na tyle bezczelny, że w negocjacjach z polskim rządem stwierdził, że wspaniałomyślnie może odstąpić od pełnej ceny wszystkich szczepionek i za te szczepionki, które nie wykupi polski rząd, policzy tylko 50% ceny. Zdajecie sobie Państwo z tego, jak bardzo bezczelna jest postawa koncernu Pfizer? A może nie bezczelna? A może właśnie ta postawa odsłania, kto naprawdę rządzi? Rządzą wielkie koncerny, rządzą ci, którzy mają pieniądze. Rządzi pieniądz, jak zawsze. Tylko ten pieniądz alokował się z kieszeni rządów do kieszeni wielkich koncernów. I dziś to wielkie koncerny mają w rękach rządy, a nie odwrotnie. To rządy dziś są marionetkami wielkich koncernów. I widać to w proszalnym tonie, w jakim minister Niedzielski zwrócił się do kierownictwa koncernu Pfizer. A teraz pytanie za 100 punktów. Kto poniesie za to odpowiedzialność? Kto poniesie odpowiedzialność za to, że zostaliśmy okradzeni przez rząd na zakup niepotrzebnych nikomu preparatów medycznych? Ponieważ dlaczego niepotrzebnych? Dlatego, że teraz miliony dawek będą od razu utylizowane i Polacy, my, bo przecież rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, poniesiemy koszt nie tylko zakupu, horrendalny koszt, zakupu po horrendalnie zawyżonych cenach tych preparatów, ale także poniesiemy dużo większy koszt utylizowania tych preparatów. No chyba, że będzie się je wylewało wprost do Wisły, a potem będziemy mieli taką sytuację jak z Odrą latem zeszłego roku, kiedy nawet ryby już tego nie wytrzymają. Bardzo wiele daje mi do myślenia i szczerze mówiąc jestem oburzony i chciałem się z Państwem tym oburzeniem podzielić, przepraszając, że przerywam miły majowy wypoczynek, w którym nie rozpieszcza nas pogoda. Rozprawiając się od razu z różnymi innymi pandemicznymi tematami, chcę Państwa zwrócić Państwa uwagę na ciekawy tekst, który pojawił się na amerykańskim portalu National Review, w którym mówi się wprost, że na jaw wychodzą wszystkie kłamstwa 81-letniego już dziś doktora Antoniego Fauciego. Tym razem są to kłamstwa na temat maseczek i lockdownów jako metod walki z pandemią. Maseczki i lockdowny sprawiły, że cała światowa gospodarka została rozbita, że ludzie zbiednieli, że całe miasta straciły rację bytu. I naraz po cichu sam Fauci przyznaje się, że rzeczywiście maseczki może nie dawały zwiększonego bezpieczeństwa, lockdowny to nie była metoda na działanie, ale przecież dawały lepsze samopoczucie. Dawały poczucie, że władze troszczą się o obywateli, a tymczasem władze tresowały obywateli, władze różnych krajów. Fauci przyznaje, że maseczki i lockdowny medycznie właściwie nie pomagały. Stwierdził nawet, że z szerokiego punktu widzenia zdrowia publicznego na poziomie populacji maski działają na marginesie. W Stanach Zjednoczonych Fauci jest bezkarny. My mieliśmy naszych Fauci, Szumowskiego, o którym zapomnieli już niektórzy, który chciałby, żeby o nim zapomniano, i Niedzielskiego, który teraz pisze proszalne listy do prezesa koncernu Pfizer. Inna informacja, tym razem z portalu Summit News. Badania potwierdzone przez niemieckich naukowców wykazały, że maski na twarz mogą powodować zatrucie dwutlenkiem węgla, nawet gdy noszone są przez krótki czas. Oto wynik tych badań. Proszę spójrzcie. Pan Niedzielski napisał do Pfizera, przerażony tym, że będziemy płacić za szczepionki w 2023 i 2024 roku. I pan Niedzielski lamentuje, że przecież musimy pomagać Ukrainie, a tu trzeba płacić haracz dla Pfizera. Krzyczałem wtedy, gdy podpisywaliście umowy. Nie róbcie tego. Żaden rząd nie podpisuje w ciemno umów. Zrobiliście inaczej. A teraz? Teraz będziecie nas okradać kolejnymi podatkami? Niedzielski lamentuje, że zysk powinien mieć swoje granice. Przejrzał na oczy. Niesamowite. Podkreśla także brak chęci dialogu ze strony Pfizera. Z przykrością stwierdzam, pisze Niedzielski, że przedsiębiorstwo, które wszyscy przez długi czas uważaliśmy za część rozwiązania, ja nie uważałem i o tym mówiłem wprost. Kto miał rację? Potem Rada Naukowa Patronite'u napisała, że należy z podejrzliwością traktować moje poglądy na temat COVID-19. To ja, proszę Państwa, zobaczcie, kto jest w Radzie Naukowej Patronite'u i z podejrzliwością traktujcie wszystkie te osoby. Bo niestety znowu wychodzi na moje. Ale to jest kwestia Schadenfreude, jak mówią Niemcy. Bo co z tego, że miałem rację? Z przykrością stwierdzam, że przedsiębiorstwo, które wszyscy przez długi czas uważaliśmy za część rozwiązania, teraz staje się częścią problemu. Problemu Niedzielskiego, ale i nas wszystkich, ponieważ okradną nas po raz kolejny. Tyle krótki przegląd informacji covidowych. Od czasu do czasu muszę Państwa tym nakarmić. A teraz inne kwestie. Dziś, czyli 2 maja, kiedy nagrywam ten komentarz, jest Dzień Flagi. Przypominam, flagi biało-czerwonej, której wzór ostateczny ustalono w 1831 roku i trwa on do dziś. Chciałbym, żeby z kopca Kościuszki w moim mieście, żeby z różnych miejsc w innych miastach mojego kraju zniknęły flagi, które nie znamionują polskości. Polska flaga jest biało-czerwona. Inne flagi mogą być gościnnie wywieszane. Gościnnie podkreślam. I na niższych miejscach niż flaga polska. Na pierwszym miejscu jest polska flaga, a potem okazyjnie i gościnnie mogą być wywieszane inne. A najlepiej, żeby nie były, żeby nie robić tutaj zamieszania i pokazywać, że mamy wielonarodowy kraj. Nie. Polska jest krajem narodu polskiego. Wzmagają się przed wyborami gry wywiadów i tak widać już wzmożenie w szeregach Platformy Obywatelskiej, która zamierza zmajoryzować całą tak zwaną opozycję, czyli, mówiąc krótko, opcja niemiecka sterowana z Berlina zamierza narzucić swoją władzę opcji moskiewskiej, czyli pogrobowcom PZPR-u i ZSL-u z domieszką LGBT i Nowej Lewicy. I to ma być tak zwana opozycja. Opozycja, która całkowicie niszczy Polskę. Nie ma żadnego konstruktywnego pomysłu na to, co robić dalej. I rząd, który nie radzi sobie z niczym, a sam podlega grze wywiadów amerykańskich. Do tego wszystkiego mamy jeszcze Konfederację, która jest bardzo niejednorodnym tworem i w której obok ludzi bardzo szlachetnych i ciekawych, obok ludzi, to druga kategoria, rozsądnych ekonomicznie, a przynajmniej mówiących rozsądnie ekonomicznie, są też ludzie, których nie poważam, którzy przysięgali na wierność Romanowi Giertychowi, którzy jeździli do Moskwy, którzy układali się w dziwny sposób z Rusinami. I w tym wszystkim my, wyborcy, którzy mamy zostać postawieni przez ten system w sytuacji wyboru mniejszego zła. Nie, już nie będzie wyboru mniejszego zła. Musimy zrobić coś, co sprawi, że będziemy mogli z pełnym przekonaniem wesprzeć nową energię, wesprzeć nową siłę. A ciągle mam przeczucie, że coś się stanie. Ciągle mam przeczucie, że ta polska partia obok ruskiej, amerykańskiej, niemieckiej powstanie. Czy jest możliwe, żeby w Polsce powstała polska partia? Czy jest możliwe, żeby w Polsce rządzili Polacy, kierujący się polskim rozsądkiem, polskim interesem narodowym i polską szlachetnością, polskimi wartościami? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy jest możliwe, żeby kolejne rządy nie narażały nas na niebezpieczeństwa wewnętrzne i nie okradały nas z owoców naszej pracy? Czy jest wreszcie możliwe, aby polski rząd wspierał polski biznes i promował polskie marki w sposób rozsądny i normalny? Czy jest wreszcie możliwe, żeby polski rząd bez kompleksów układał się z innymi partnerami na całym świecie, mówiąc o polskiej wrażliwości, mówiąc o polskich interesach? Jeżeli dla rządzących test jest bardzo prosty. W tym roku mamy 80. rocznicę zbrodni popełnionych przez Ukraińców na Wołyniu. I polski rząd, kontynuując oczywiście kurs pomocy, kontynuując kurs sprzeciwiania się wielkoruskim zapędom, może postawić sprawę jasno. Ekshumację i liczenie się z polską wrażliwością, które sprawi, że nie będzie więcej stadionów imienia zbrodniarza Szuchewycza, stadionu ulic imienia zbrodniarza Bandery i nie będzie gloryfikowania innych zbrodniarzy esesmańskich, bandziorów, mordujących Żydów i Polaków, że wreszcie polski rząd to postawi jasno. Że polski IPN przygotuje raport, ten raport zostanie przyjęty jako raport międzynarodowy, podpisany w Kijowie i na tej zasadzie polska pomoc będzie płynęła dalej, polskie wsparcie będzie trwało nadal. Czy jest to możliwe, że wreszcie moim krajem będą rządzić ludzie bez kompleksów? Ludzie nie o podwójnych obliczach, którzy co innego mówią w Brukseli, a co innego mówią w Warszawie? Ludzie, którzy nie uważają się za sługi narodu ukraińskiego, bo mnie to uwłacza. Ja nie jestem żadnym sługą i to jeszcze narodu ukraińskiego. W dziejach bywało tak, że to polscy panowie cywilizowali tamte ziemie. Dziś, w dobie zdemokratyzowania się wszelkich reguł, możemy sobie jasno powiedzieć, Ukraińcy mają respektować polską wrażliwość historyczną, a my mamy być wobec nich otwarci, przyjacielscy i szczerzy, tak jak wobec sąsiadów, wszystkich, za wyjątkiem agresorów. Możliwe, jasne? Wybory się zbliżają i chciałbym, żeby stał się cud nad Wisłą. I żeby ten rok przeszedł do historii jako rok wyłonienia polskiego rządu, na czele którego staną ludzie bez kompleksów, którzy wszędzie mogą powiedzieć, czego Polska żąda, czego wymaga, o co prosi i jaki ma kierunek działania. Prosto, jasno, bez płaszczenia się w lansadach. Tylko wtedy musielibyśmy zaprzestać walki wewnętrznej, podgryzania się, karierowiczostwa, złodziejstwa, korupcji, czyli wszystkich plag trawiących dzisiejszy polski świat polityczny. Czy jest to możliwe? Czy jest możliwy taki cud, że naraz znajdzie się elita polityczna w tym wypadku, ale także i intelektualna, która będzie w stanie unieść na swoich ramionach brzemię współczesnej Polski, która powie Polakom, dbamy o was, nikt was nie będzie obrażał, nikt was nie będzie bił, bo my stoimy na straży waszych interesów i nikt was w waszym domu nie będzie okradał ani sprawiał wam zagrożenia dla waszych dzieci. Czy jest to możliwe? Rok wyborczy, więc i taka tyrada. W Polsce natomiast zaczęło się to, co niedawno widziałem w Szwecji. Jak państwu mówiłem, byłem w dzielnicy Rinkeby, do której staram się, Sztokholmu, to jest dzielnica Sztokholmu, do której staram się bywać co kilka lat, żeby widzieć postępy tworzenia kalifatu Szwecja. I ten kalifat postępuje, to jest straszne. Jednocześnie widziałem w mediach, jak wszelkie przestępstwa, które są popełniane przez świeżych przybyszów, do Szwecji, których jest tam już prawie 2 miliony na 10 milionów ludności. Kalifat coraz bliżej. Są kryte tym, że obywatel Szwecji albo obywatel posiadający prawo pobytu w Szwecji popełnił te przestępstwa. Moi znajomi mówią, że nawet w spokojnych dzielnicach Sztokholmu co jakiś czas słychać strzały, dochodzi do porachunków gangów, obcych gangów, które dzielą między siebie terytorium handlu narkotykami, handlu kobietami, handlu dziećmi. Tak, bo do tego dochodzi. W tej Europie wyczulonej na prawa człowieka, posuwającej do granic absurdu teorię samostanowienia człowieka, terytoria dzielą gangi, które handlują ludźmi. Gangi, które sprzedają kobiety, dzieci i narkotyki. Te gangi zyskują władzę nad tym terytorium, a dla niepoznaki powstają oczywiście świątynie, ale innej wiary. I to się dzieje w Szwecji. Nie wolno mówić, jakiej narodowości jest przestępca. Nawet jeżeli zgwałci białą kobietę w biały dzień. Tymczasem w Polsce do czego dochodzi? Oto w połowie marca w Warszawie został zatrzymany Ukrainiec, który przewoził cały arsenał w swoim samochodzie. I puszczono wtedy przeciek do dziennikarzy śledczych z Radia Z. Takie radio i tacy dziennikarze. Którzy stwierdzili, no to był co prawda Ukrainiec, ale przewoził atrapy broni. Atrapy broni? A po co to miałby przewozić atrapy broni? Proszę bardzo, dotarłem do zdjęć policyjnych. Nie powiem z jakiegoś źródła, bo w sposób naturalny bym kogoś naraził, ale zobaczcie Państwo sami, jakie atrapy broni przewoził ten Ukrainiec i jaki to był Ukrainiec. Proszę, zobaczcie te zdjęcie. Czyli już u nas w policji obowiązują reguły politycznej poprawności. Nie mówi się, jakiej narodowości był włamywacz, jakiej narodowości był ktoś, kto próbował zgwałcić, jakiej narodowości jest kierowca Ubera, Bolta, Free Taxi, które jeżdżą i cały czas powodują wypadki w różnych miastach? Jakiej narodowości był ten, kto kupił sobie prawo jazdy na targu i wylegitymował się policji? Jakiej narodowości jest ten, kto wygania polskich taksówkarzy z postoju, bo uważa, że to jest jego postój i zjeżdżają się jego koledzy natychmiast całą watachą? To dzieje się teraz. O tym się w ogóle nie mówi. Jakiej narodowości są ci ludzie? To są mieszkańcy Polski. Najwyżej tego dowiemy się od policji oficjalnie. Tam mają kalifat Szwecja, a tu co będzie? Sami sobie Państwo dopowiedzcie, ja stawiam trzy kropki, żeby nie powiedzieć już za dużo i nie wypaść z roli usiłującego zachować obiektywizm komentatora. Teraz trochę z innej beczki, ale też o kryminalnych sprawach. Taki wrzask toczy się wokół pedofili w sutannach, którzy oczywiście powinni być natychmiast karani, zamykani, więźniowie wiedzą, co z takimi robić. Tyle. Kropka. Żadnej taryfy ulgowej dla księży zboczeńców. Żadnej. Ale taki wrzask podnosi się wobec pedofili w sutannach, a jednocześnie ci sami ludzie, ci sami pseudodziennikarze, te same pseudomedia usprawiedliwiają, że tak naprawdę to seks z dzieckiem może być, byleby dziecko wyraziło na to zgodę. Myślicie Państwo, że zwariowałem? Nie, proszę bardzo. Pedofilia przez ONZ jest traktowana nie tylko już coraz mniej krytycznie, ale wręcz w tonie aprobatywnym. ONZ, przypominam, Organizacja Narodów ponoć Zjednoczonych, opublikowała wytyczne, w których sugeruje podejmowanie w krajach członkowskich zmian prawnych na rzecz legalizacji współżycia pomiędzy dziećmi a dorosłymi, które odbywałoby się za zgodą dziecka. A WHO, współautor dokumentu Standardy Edukacji Seksualnej, Światowa Organizacja Zdrowia, dowodzona przez zbrodniarza z Erytrei Tedrosa Gebrejezusa, WHO jest współautorem dokumentu pod tytułem Standardy Edukacji Seksualnej. Dokument ten przewiduje edukację seksualną prowadzoną często przez aktywistów LGBT, tak aby dzieci w przedziale wieku od 6 do 9 lat mogły już zrozumieć, w jaki sposób wyrażać zgodę na seks. Powiem tak. Jeżeli dowiem się, że gdzieś uczono dzieci wyrażania zgody na seks i będę wiedział, kto to robi, to palnę go w łeb. Bo to już przechodzi ludzkie pojęcie. Zostawcie w spokoju nasze dzieci. I tu nie obowiązuje już to oburzenie, które na zboczeńców w sutannach jest wylewane. Jedynie. A jakie są tego owoce? Przez przypadek obejrzałem, nie da się tego już odzobaczyć, film pani Sadowskiej, córki znanego muzyka S. Dlaczego S? Bo podejrzanego o to właśnie te ciągotki. Ta pani S wyreżyserowała film pod tytułem Pokusa. Uprzedzam, uciekajcie jak najdalej, jak zobaczycie tylko zapowiedź tego filmu. Straszny, zboczony, durny, intelektualnie na jakichś antypodach myślenia znajdujący się obraz. Straszny. Kto na to dał pieniądze? Kto to wyprodukował? Straszny film, durny, debilny, warsiawkocentryczny, jakiś, nie wiem jak to jeszcze nazwać. No, coś ohydnego, czego nie da się odzobaczyć. Taki jest efekt działania tych wszystkich agent. A teraz trochę o pierwszym polskim obywatelu, który został więźniem politycznym na Ukrainie. Który został więźniem politycznym na Białorusi. Już tak na tę Ukrainę się rozpędziłem, że wszystko Ukraina. Nie, tym razem Białoruś. Polski obywatel Jerzy Żywolewski, lat 58, został skazany na 4 lata więzienia za działalność agenturalną. Kim jest pan Jerzy Żywolewski? Urodził się w osadzie pod Białymstokiem, ale od 90. lat mieszkał i mieszka w Grodnie, gdzie od czasu do czasu był przewodnikiem polskich wycieczek, ponieważ ukochał Grodno. Jego żona Helena pracowała w sklepie wolnocłowym na granicy polsko-białoruskiej. W Grodnie państwo Żywolewscy mają sklep z artykułami dla dzieci. Pan Żywolewski organizował wycieczki, oprowadzał Polaków. Został zatrzymany nagle, bez powiadomienia rodziny, w marcu 2022 roku. Jego proces rozpoczął się 27 lutego 2023 roku i odbywał się w trybie zamkniętym, bez udziału mediów. 22 marca tego roku pan Jerzy został skazany za działalność agenturalną. Groziło mu od 7 do 15 lat więzienia. Skazany został na 4 lata więzienia. Centrum Praw Człowieka Wiosna na Białorusi uznało go za więźnia politycznego. I teraz pytanie. Polski obywatel zostaje uwięziony na Białorusi. Co robi nasza dyplomacja? Bo cała skupiła się na byciu sługami Ukrainy. Ale co robi dla polskiego obywatela, który przebywa w więzieniu na Białorusi? Pytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ciągle jeszcze Polski. Pytanie do pana Jasiny, który będąc filmoznawcą z taką empatią potraktował serialik, w którym występował obecny prezydent Ukrainy, że stwierdził, że sam jest sługą Ukrainy. Co robicie, żeby pomóc polskiemu obywatelowi? Jak sprawdziliście zarzuty, za które został skazany na 4 lata? Czy w ogóle w Polsce wiadomo jest o tym, że nasz obywatel jest w więzieniu białoruskim? Ciekawe informacje międzynarodowe, ponieważ nasila się wojna z dolarem i otwarcie już wojny dolarowi wypowiedziały państwa układu BRICS. To jest Brazylia, Rosja, Iran, Chiny i Indie i Południowa Afryka. I ta gra toczy się już coraz mocniej. Jednym z rozgrywających jest książę Muhammad, następca tronu Arabii Saudyjskiej, który został obrażony przez Józia Bidena i teraz się odgrywa. Jak osiągnął władzę, no to mógłbym Państwu długo opowiadać, ale jest świetne opracowanie Ropa i krew, które można w naszej księgarence też nabyć i tam wszystko jest opisane. Pan, jego ekscelencja książę Mohamed jest między innymi inicjatorem porąbania Jamala Khashoggi'ego, znanego opozycyjnego dziennikarza saudyjskiego, który przebywał w Nowym Jorku i krytykował Saudów, aż zwabiono go do konsulatu w Stambule, konsulatu saudyjskiego w Stambule, gdzie został uśmiercony i poćwiartowany, wyniesiony w walizkach. I tak to się odbywa. Na czele BRICS-u już w tej chwili można powiedzieć, że stoi właśnie Xi Jinping, ajatollahowie z Iranu, książę Mohamed z Arabii Saudyjskiej, oczywiście Władimir Putin. I ciekawą informacją jest to, że do BRICS, do tego układu BRICS, chce przystąpić w tej chwili 19 nowych państw. Są to między innymi Argentyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria, Egipt, Bahrajn, Indonezja oraz kilka państw afrykańskich. Wszystko to będzie dyskutowane na szczycie BRICS w czerwcu 2023 roku. Teraz może skoczmy za ocean i trochę bardziej rozrywkowa tematyka, choć niezbyt rozrywkowa rzeczywistość. A mianowicie grupa scenarzystów skupiona w Związku Zawodowym Scenarzystów Stanów Zjednoczonych po długotrwałych negocjacjach z największymi wytwórniami filmowymi właśnie dziś, 2 maja, ogłosiła bezterminowy strajk. Chcę przypomnieć, że ostatni strajk scenarzystów odbył się w 2007 roku, scenarzystów amerykańskich, Hollywood, Nowego Jorku, odbył się w 2007 roku i przyniósł straty rzędu 1 800 000 000 dolarów, trwał 14 tygodni. Teraz strajk może być jeszcze większy i nadeszło zagrożenie, że nie ukażą się najbardziej popularne talk shows w telewizjach amerykańskich, ponieważ scenarzyści odmówili pracy. Przeciwko czemu protestują amerykańscy scenarzyści? Przede wszystkim przeciwko wyzyskowi polegającemu, skąd my to znamy, TVN, pozdrawiam, wyzyskowi polegającemu na tym, że zatrudnia się w miejsce zawodowych scenarzystów freelancerów, ludzi na śmieciowe stawki i wyciska się od nich tą samą pracę, oczywiście innej jakości. Mówiąc krótko, zły pieniądz wypiera dobry pieniądz, czyli takie prawo Kopernika Grishama, tylko w przemyśle filmowym i rozrywkowym, czyli tak zwanym entertainment. Skupieni, wszyscy ci wyzyskiwacze są skupieni w Alliance of Motion Pictures and Television Producers, AMPTP. Przeciwko czemu protestują jeszcze nasi scenarzyści? A więc tak, po długich negocjacjach z takimi firmami jak Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery, Warner, NBC, Universal, Paramount i Sony, to są najwięksi rozgrywający rynku rozrywki, scenarzyści ogłosili dwa hasła. Spójrzcie, zresztą tu jest artykuł z New York Timesa na ten temat. Scenarzyści ogłosili takie hasła. Skrypty nie rosną na drzewach i stawką protestu jest przyszłość pisania. I teraz jakie są zarzuty? Ano takie, że platformy streamingowe zamawiają zwykle mniej odcinków seriali niż telewizje. Z czasów, gdy pracowałem jeszcze jako dyrektor telewizji, pamiętam, że zwykle zamawialiśmy seriale 13-odcinkowe na sezon, żeby było jak 12 miesięcy i plus jeden ten pilot, 13 odcinków. Teraz zwykle to jest 8, 10, rzeczywiście jest mniej. Inny zarzut, wykorzystywanie sztucznej inteligencji w tworzeniu scenariuszy, a więc człowiek przestaje być potrzebny, maszyna wypiera człowieka. Warto na to zwrócić uwagę, bo to Związek Zawodowy skupia 11,5 tysiąca najlepszych scenarzystów amerykańskich. Zobaczymy, jaki będzie wynik tej batalii. No, zaczęła się dopiero teraz, a więc o tym Państwu mówię. I od razu inna informacja, też ciekawa, a mianowicie najsłynniejsza architekt nowoczesnego świata, czyli słynna Zaha Hadid, stworzyła wielkie biuro. To jest Zaha Hadid Architects. Studio architektoniczne znane na cały świat, projektujące najbardziej spektakularne rozwiązania architektoniczne w świecie. I firma Zaha Hadid przyznała się do tego, że większość projektów tworzonych w tej pracowni powstaje przy dużym użyciu sztucznej inteligencji. Tu o tym tekst. Z takich informacji bardziej budzących uśmiech, to spójrzcie Państwo, The Economist przygotował całą epopeję o tym, jak geje walczą o niepodległość Ukrainy. To tak bez komentarza, w ramach takiego oddechu towarzyskiego. Przeczytajcie. I bardziej już poważna rzecz. Słynny Online Streaming Act wszedł właśnie w życie w Kanadzie. Kanada jest takim krajem, od którego zaczynają się różne rzeczy. Potem jest Australia, Nowa Zelandia, a potem już cała zachodnia ludzkość. I co to jest ten... Zobaczcie, tu mamy w Wikipedii akurat informację, co to jest Online Streaming Act, znany też jako C11. To jest 27 kwietnia, a więc teraz właściwie, 23 roku, po otrzymaniu zgody królewskiej, formalnie tak jest zatwierdzany każdy akt w Kanadzie, została wprowadzona ustawa o transmisji strumieniowej, o streamingu, znana jako ustawa C11. Wprowadza mechanizm nakładania warunków na nadawców i wprowadza kary pieniężne za nieprzestrzeganie zarządzeń. Mówiąc krótko, rozpoczyna się cenzura w sieci, już ustawowo wprowadzana i policyjnie egzekwowana. Zaczyna się od Australii, od Kanady i rządu pana Trudeau, a zobaczymy, jak się skończy, jeżeli nie będziemy protestować. Bądźcie czujni. Watykan. Papież ostatecznie pozbył się sekretarza Benedykta XVI, arcybiskupa Georga Ganschweina, który bardzo mu nie pasował, ponieważ był taki konserwatywny, bronił tradycji. Był osobistym sekretarzem Benedykta, prowadził z nim ciekawe rozmowy. Papież poprosił go o opuszczenie Watykanu. Dał mu do wyboru pozostanie we Włoszech lub powrót do Niemiec. Zaznaczył, że do ojczyzny wrócili inni prywatni sekretarze papieży, ale potrafił wymienić tylko jednego, obecnie kardynała emeryta Stanisława Dziwisza. Student Politechniki Łódzkiej, który wymazał czerwoną farbą pomnik papieża, doigrał się i tak został wylany z Politechniki Łódzkiej i czeka go sprawa karna. Proszę, ten pan Pawełek, zobaczcie, on przecież bardzo dumny ze swoich osiągnięć. Ja bym pomyślał tak, pan Pawełek może być głupi, bo jest bardzo młody. Pewnie jak będzie starszy, będzie się wstydził tego, co robił. Ale ja bym zapytał, gdzie są jego wychowawcy? Kto go wychowywał? Kto nasączył go taką nienawiścią do Jana Pawła II i katolicyzmu? Taką antypolskością? I tych ludzi bym ukarał, a nie biednego głupola. Pod Bydgoszczą znaleziono tajemniczą rakietę rosyjską CH-55, zdolną do przenoszenia ładunków jądrowych. Ponoć wystrzelona została 16 grudnia z pokładu rosyjskiego samolotu lecącego nad terytorium Białorusi. Ale dosłownie do kilku dni temu nikt nie wiedział o tym, że ona gdzieś spadła w lesie niedaleko Bydgoszczy. Ile to mówi o naszej obronie powietrznej i o tym, jak jesteśmy silni, zwarci i gotowi? Czy w Polsce wszystko musi kończyć się kabaretem? A jeżeli tak, to dlaczego kabarety są tak słabe w Polsce? To ciekawe pytanie. Rzeczywistość dostarcza kabaretom tylu ciekawych puent i tematów, a kabarety ciągle o tym samym. Nieśmieszne, durne, prymitywne, wulgarne. Tak jakby nie było inteligentnych ludzi dostrzegających rzeczywistość. No ale ich nie ma. Oni nie królują w stand-upie i w rozrywce. Dlaczego? Kiedyś w czasach, o których się można rozrzewnić, bo nie tylko kabaret starszych panów, ale kabaret Dudek, Laskowik, Smoleńsk, czy kabaret Tej, Studio 202. To były wzruszenia intelektualne. To był dowcip za trzecią bramką, do którego trzeba było dojść. Śmiech rozlegał się po chwili, jak dopiero umysły przytrawiły to wszystko. A dziś rechot zamiast śmiechu. Żyjemy w czasach rechotu, w których nie da się zrobić nawet śmiesznej komedii, bo powiem Państwu, że dzisiejsze komedie mnie kompletnie nie śmieszą. Wzbudzają mój odruch wymiotny albo politowania. Czy naprawdę nie da się stworzyć dobrej komedii, nie da się stworzyć dobrego kabaretu? Rzeczywistość dostarcza tak wielu wrażeń z pogranicza groteski i grozy, że naprawdę można tworzyć tylko gdzie ci twórcy. Co ciekawe, na polskim rynku dziwne zjawisko, bo nie staniało ani zboże, ani olej, ani masło, ani chleb. A tyle tego zboża z Ukrainy wlali tutaj nam oligarchowie. Mówi się, że my blokujemy rozwój farmerów z Ukrainy. Jakich farmerów? Wielkich agroholdingów, albo będących już we władaniu zachodnich koncernów, albo ukraińskich oligarchów. To są producenci rolni z Ukrainy. Znacie innych, którzy eksportują? A skoro już o rolnictwie mówię, to otrzymałem list od posła Krzysztofa Jurgiela, europosła Krzysztofa Jurgiela, który słusznie wypomniał mi, że jednak pomyliłem fakty, wobec czego przepraszam, panie Krzysztofie. Okazało się, że pan Tomasz Halimoniuk, powiązany z Dmytro Firtaszem, o którym mówiłem i jeszcze będę mówił, bo bardzo ciekawe wyjaśnienie nadesłał mi pan poseł Jurgiel, został zatrudniony już nie przez pana Jurgiela, tylko przez zupełnie innego ministra i w zupełnie innym kontekście. Wychodzi na to, że pan Krzysztof Jurgiel jako minister walczył z Halimoniukiem, a inny minister nie. Wszystko w następnym komentarzu tygodnia dokładnie państwu przedstawię, bo jest to zbyt ciekawa historia, żeby ją opowiadać skrótowo, a może przynieść bardzo wiele ciekawych nowych wątków i obiecuję Państwu przygotować je na następny komentarz tygodnia. Tym razem zwracam panu Krzysztofowi Jurgielowi w tej sprawie honor. Pomyliłem się. Pana Halimoniuka zatrudnił kto inny. Ruszyliśmy właśnie ze zbiórką funduszy na kolejny wielki marsz życia Polaków i Polonii Auschwitz 2023. W dniach od 12 do 14 sierpnia planujemy zorganizować kolejny wielki marsz Polski w szacunku dla wszystkich ofiar, ale marsz Polaków i Polonii w Auschwitz i w Oświęcimiu. Ten marsz będzie bardzo ważnym wydarzeniem. Już zapowiadają się tysiące uczestników, więc będzie duży. Będzie mu towarzyszył piękny koncert, który staramy się przygotować. Będą towarzyszyły jeszcze inne wydarzenia, spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady, referaty i niespodzianki, ale aby to wszystko mogło się odbyć, potrzebne są fundusze. Dlatego namawiam Państwa do wsparcia naszej zrzutki, która ruszyła dopiero na portalu Zrzutka. Tutaj macie Państwo adres. Nie ma tam w tej chwili imponującej kwoty, ale czekamy na Państwa szczodrość. Po to, żeby dobrze zorganizować ten marsz. Wszystkie pieniądze rozliczamy dokładnie. Z zeszłego roku zostało nam 62 tysiące i dlatego tak spokojnie do Państwa mówię, bo już mamy pewną kwotę. Nie wydaliśmy tej kwoty i ona będzie przeznaczona na tegoroczny marsz, ale koszty marszu są trzykrotnie większe, jeżeli chcemy go zrobić bardzo dobrze. Trzykrotnie, a może nawet czterokrotnie, biorąc pod uwagę inflację. A więc, żebyście Państwo czuli się bezpiecznie, żebyście się czuli zaopiekowani, żeby wszystko było dobrze zorganizowane, no potrzebna jest Państwa pomoc finansowa. Ponieważ no, nie jesteśmy w stanie sami z naszych własnych funduszy przeprowadzić tak ogromnej imprezy. Liczę na Państwa i nigdy się nie zawiodłem na takim wezwaniu. Wiecie Państwo, że też nigdy nie proszę o pieniądze na rzeczy zbędne i zawsze przedstawiam Państwu rozliczenia. Z tego marszu w tym roku też przedstawimy drobiazgowe rozliczenie. Rozliczenie z poprzedniego marszu macie Państwo na mojej stronie www.gadowskiwitold.pl. Tam też możecie Państwo na tej stronie Wyspy Wolności www.gadowskiwitold.pl wpłacać w sposób tradycyjny. Macie Państwo podane konto, tylko proszę, jeżeli Państwo wpłacacie w sposób tradycyjny, to proszę dopisywać wpłata na marsz, żebyśmy mogli dokładnie wysegregować te wpłaty i potem podać Państwu ogólny wynik finansowy. Jeszcze jest trochę czasu, więc spokojnie uśmiecham się do Państwa z prośbą o zrozumienie tego, co robimy. Znalazłem taki cytat, którym właściwie powinienem zakończyć to spotkanie z Państwem, ale byłoby to bardzo minorowe. Ale cytat jest z Arystotelesa i brzmi tak. Tolerancja i apatia to ostatnie cnoty umierającego państwa. Tolerancja i apatia. Tolerancja dla zła i brak aktywności w przeciwdziałaniu mu. Warto o tym pamiętać, a zatem bądźmy aktywni. Dodam jeszcze, że w tym szaleństwie, które nam towarzyszy, przygotowujemy też pewną szaloną wyprawę, która zacznie się 19 czerwca. W poprzednim komentarzu trochę się pomyliłem, potem to prostowaliśmy. 19 czerwca wraz z katolickim porządnym biurem Misja Travel przygotowujemy pewną tajemniczą wyprawę. Możecie Państwo już dzwonić do biura, dowiadywać się i zapisywać. Wyprawa będzie i z Warszawy, i z Krakowa, w pewne tajemnicze miejsce, które symbolizuje, zobaczcie Państwo, grafika znakomitego artysty Mariusza Kozika, który specjalnie tą grafikę przygotował, aby Państwu powoli odsłaniać tajemnicę tej wyprawy. Ciekawe, czy Państwo, patrząc na tą grafikę, zgadniecie, jaki jest kierunek tej nowej, szalonej przygody. Tyle. Jeżeli trochę Państwa zaniepokoiłem w te majowe dni odpoczynku, to przepraszam. 3 maja widzimy się na pochodach patriotycznych. Ja będę na Wawelu, a Państwo też w swoich miejscach. Szanujmy Polskę, szanujmy naszą ojczyznę, bo Pan Bóg dał nam ją tu, abyśmy ją ulepszali i aby była dla nas rajem na ziemi. Bo musicie przyznać, że poza Polską nigdzie nic tak się nie podoba. Jedzenie tak nie smakuje, kwiaty tak nie pachną. Wszędzie jest pięknie, ale tu jest najlepiej. I nigdzie nie ma bardziej zielonej łąki. Choćby nam się wydawało, że tak jest. To po latach, zwłaszcza ci z Państwa, którzy mieszkają gdzieś w innych krajach, na innych kontynentach, przyznają, że najbardziej zielona trawa, najpiękniejsze kwiaty są tu, nad Wisłą. Tu, skąd się wzięliśmy. Szanujmy Polskę, szanujmy Polaków, zdrowia i wolności. Pozdrawiam.